Analizujemy zjawisko deadbotów, czyli generatywnych symulacji osób zmarłych, tworzonych na podstawie ich cyfrowych śladów. Główna teza jest alarmująca. Bez rygorystycznych ram etycznych i prawnych, technologia ta przekształca intymny proces żałoby w komercyjny produkt. Przejście od statycznej pamięci do interaktywnej symulacji zmienia samą ontologię śmierci. Zamazuje granice między wspomnieniem a obecnością, co może prowadzić do patologicznych zależności emocjonalnych, a nawet instrumentalizacji zmarłych w celach politycznych i marketingowych. Konieczne jest wprowadzenie koncepcji tzw. informacyjnego ciała oraz wymóg wyraźnej zgody protoplasty na reanimację cyfrową. Kluczowe staje się ustanowienie fundamentalnego prawa do nieobecności. Celem jest stworzenie interdyscyplinarnej doktryny cyfrowej śmiertelności. Musimy chronić godność zmarłych przed optymalizacją rynkową i zapobiegać zastępowaniu autentycznej akceptacji straty przez syntetyczną iluzję kontaktu. Antropologia cyfrowego wskrzeszania, od rytuału obecności do przemysłu symulacji. Deadboty nie są nowe antropologicznie. Wyrastają z pierwotnego pragnienia, by głos i twarz zmarłego pozostały wśród żywych. Technologia nie wynalazła pamięci. Ona ją zautomatyzowała i wystawiła na rynek. Rytuał zawsze chronił ból przed bezkształtem. Deadboty wnoszą jednak coś nowego. Odpowiedź w czasie rzeczywistym. To zmiana ontologii doświadczenia. Zmarły przestaje być przywoływany w rytuale, a zaczyna być wywoływany jak usługa. AI generatywna idzie krok dalej. Od zapisu ku produkcji nowej wypowiedzi. Model generatywny wytwarza to, czego nie było, ale co mogłoby brzmieć tak, jakby istniało. Ta modalność stanowi źródło użyteczności, lecz i zagrożenia. Karl Ochman i Luciano Floridi proponują, by analizować przemysł życia po śmierci przez analogię do regulacji muzealnych. Cyfrowe pozostałości to szczególny rodzaj informacyjnego ciała wymagający ochrony godnościowej. Dane zmarłych nie są ropą, są popiołem, kością i głosem jednocześnie. Czy mamy prawo uruchomić cyfrową personę? Antropologicznie niebezpieczne jest przekształcenie zmarłego z przedmiotu pamięci w partnera interakcji. Systemy cyfrowe powinny uwzględniać śmiertelność zamiast traktować użytkownika jako wiecznie żywego. Śmierć musi być granicą projektową, która wymusza prawo do ciszy. Metodologia opiera się na dwóch cyklach. Mały służy do precyzowania technologii i problemu. Rozszerzony ocenia wpływ na wartości ludzkie, prywatność, etykę i prawa człowieka. To kluczowe, by uniknąć myślenia tunelowego. Musimy odróżnić asystę w umieraniu oraz doradztwo w żałobie od afterlife grief botów, czyli rekonstrukcji zmarłych. Ta ostatnia forma niesie najwyższe ryzyko. Technosolucjonizm naprawia cierpienie efektowną technologią, a nie adekwatną praktyką. W kategorii danych i prywatności każdy zbiór informacji tworzy inną wersję osoby. Żaden zbiór nie jest neutralny. Jeśli deadbot zostanie wytrenowany na danych platformowych, powstanie wizerunek ukształtowany przez logikę zysku. Pojawia się konflikt między iluzją a prawdą. Odpowiedź etyczna musi być bezwzględna. Iluzja nie może być produktem podstawowym. Cyfrowy ślad zmarłego nie staje się bezbronny tylko dlatego, że utracił on podmiotowość prawną. Prawo człowieka zmienia jedynie adresata ochrony, z roszczenia jednostki na obowiązek wspólnoty. Istnieje ryzyko wykorzystania awatarów politycznie. Projektant musi rozumieć konsekwencje własnej wyobraźni. Dyskusja o deadbotach to spór o człowieka w epoce, w której dane mogą imitować obecność. Deadbot to nie gadżet, to technologia graniczna. Najgłębszy problem antropologiczny polega na tym, że deadboty mogą zmienić samo znaczenie śmierci. Nie usuną jej biologicznie, lecz osłabią jej społeczną jednoznaczność. Śmierć przestaje być końcem relacyjnej dostępności, a staje się jedynie zmianą trybu interfejsu. Potrzebujemy zatem debaty i edukacji tanatotechnologicznej. Społeczeństwo musi nauczyć się rozróżnień między autentycznym nagraniem a symulacją czy deepfake'iem. Bez tej wiedzy będziemy podatni na nadużycia emocjonalne. Należy odróżnić upamiętnienie od reanimacji cyfrowej. Pierwsze wzmacnia kulturę pamięci, drugie może na niej pasożytować. Istnieje ryzyko, że zaczniemy żyć pod własną przyszłą symulację. Dobra kultura pamięci musi przyznać nam prawo do niepełności. Antropologia uczy, że zapomnienie pełni ważną funkcję. Nie jest tylko porażką pamięci, lecz czasem miłosierdziem i ochroną. Życie społeczne potrzebuje zarówno pamięci, jak i ciszy. Deadboty, jeśli zostaną zaprojektowane bez prawa do zapomnienia, mogą stworzyć kulturę wiecznego niedomknięcia. Cyfrowy pogrzeb bota może być równie istotny, co jego stworzenie. To mechanizm ochrony psychicznej, sposób na uniknięcie sytuacji, w których sztuczna inteligencja narusza dobrostan żyjących. System pośmiertny musi wiedzieć, kiedy przestać. Ma wspierać pamięć, a nie zastępować osobę. Musi posiadać datę wygaszenia i prawo do milczenia. Jeśli technologia nie potrafi zamilknąć, nie nadaje się do żałoby. Potrzebny jest nowy język publiczny. Trzeba mówić o cyfrowych szczątkach i lokinie żałoby. Jeśli określimy deadbota jako mówiącą rekonstrukcję osoby zmarłej na podstawie danych, obraz stanie się prawdziwszy. Różnica między fotografią a deadbotem jest fundamentalna, jeden przypomina, drugi może nawiedzać. Technologia może być świecą pamięci, lecz nie powinna udawać zmartwychwstania. W praktyce deadbot staje się produktem i modelem biznesowym. Pierwszym zastosowaniem jest archiwum rodzinne. Chodzi o zachowanie głosu, wspomnień i wartości danej osoby. W tej formie technologia służy pamięci, a nie symulacji. Drugi poziom to interaktywna biografia. Model ten jest etycznie łatwiejszy do obrony, o ile opiera się na zatwierdzonych treściach. Jeśli system zaczyna generować nowe zdania w stylu zmarłego, staje się deadbotem. Trzeci poziom to narzędzia wspierające żałobę. Taki asystent nie jest cyfrowym substytutem osoby, lecz dyskretnym wsparciem w procesie straty. Czwarty poziom to griefbot jako bezstronny słuchacz. Wartość ma tylko wtedy, gdy jest neutralnym narzędziem ekspresji, a nie udaje zmarłego. Piąty poziom obejmuje zastosowania terapeutyczne pod nadzorem specjalisty. Komercyjny deadbot może stać się uzależniającą protezą. Szósty poziom to edukacja historyczna. System musi wyraźnie odróżniać cytat od rekonstrukcji. Siódmy poziom to muzea i instytucje pamięci. Instytucja publiczna nie może robić z cyfrowych szczątków atrakcji frekwencyjnej. Ósmy poziom dotyczy osób publicznych i przemysłu kultury. Syntetyczne głosy i hologramy zmarłych stały się symbolem komercyjnej reanimacji wizerunku. Przemysł rozrywkowy kusi wizją artystów, którzy nie starzeją się i nie negocjują. Istnieje różnica między archiwalnym nagraniem a nową wypowiedzią, której zmarły nigdy nie sformułował. Jeszcze groźniejsza jest polityka. Syntetyczny przywódca wspierający partię to broń symboliczna. Państwo nie może animować swoich zmarłych bez wyraźnej zgody i powinno ograniczać się do świadectw archiwalnych. W religii deadboty mogą być uznane za profanację duszy. Symulacja zmarłego partnera może uwięzić człowieka w fałszywej wersji miłości. Miłość potrzebuje pamięci i bólu, a nie perfekcyjnego interfejsu. W domach opieki technologie te muszą być interwencją psychologiczną, a nie gadżetem. Samotności nie wolno leczyć fałszywą obecnością. To byłaby automatyzacja zaniedbania. Ryzykowny jest też rynek pogrzebowy, gdzie deadboty mogą żerować na szoku rodziny. Groźne są też oszustwa, klonowanie głosu zmarłych do wyłudzeń i manipulacji spadkowych. To byłaby skala bez precedensu. Cyfrowe wskrzeszanie przestałoby być eksperymentem, stałoby się normą infrastrukturalną. Modele biznesowe, od subskrypcji po freemium, niosą ogromne ryzyko. Najbardziej cyniczne jest stopniowanie dostępu do zmarłego według zasobności portfela. Model reklamowy zaś jest drapieżny. Wykorzystuje miłość jako kanał dystrybucji, zamieniając intymną więź w narzędzie perswazji. Jeśli nie postawimy granic, ktoś postawi cennik. To już nie science fiction, to logika rynku. Dziecko może zostać pozbawione możliwości przeżycia realnej nieobecności. Jeśli system zaczyna pełnić funkcję rodzicielską, pojawia się problem rozproszonej odpowiedzialności. Pojawia się też pośmiertny przymus kontaktu. Prawo do przekazu musi zostać zrównoważone prawem odbiorcy do odmowy. Miłość potrzebuje granic. Konieczna jest matryca oceny. Wysokie ryzyko niosą boty generatywne, a niedopuszczalne powinny być te reklamowe lub polityczne. Brieftech powinien być projektowany pod kątem zdrowego zmniejszania zależności. Jeśli model biznesowy firmy temu zaprzecza, jest on sprzeczny z dobrostanem człowieka. Należy stosować zasadę minimalnej personifikacji. W brieftech potrzebujemy minimalnej skutecznej symulacji. Nadmiar realizmu może być toksyczny. Dawca danych ma prawo do zgody i ochrony reputacji. Odbiorcy kierują się interesem pamięci, a użytkownik prawem do bezpieczeństwa psychicznego. Zgoda dawcy musi być wyraźna i świadoma. W przypadku jej braku rekonstrukcja powinna być zakazana. Niezbędny jest mechanizm sprzeciwu osób najbliższych. Prawo do żałoby nie daje prawa do narzucenia cyfrowego zmarłego wszystkim pozostałym. W obszarze historii konieczny jest standard źródłowy. Odbiorca musi wiedzieć, czy słyszy cytat, czy swobodną generację, w przeciwnym razie awatar stanie się maszyną dezinformacji. Projektowanie deadbotów wymaga wprowadzenia stref zakazanych. Bot nie może udzielać porad medycznych, prawnych czy religijnych, ani rozstrzygać konfliktów rodzinnych w imieniu zmarłego. Najbezpieczniejsza reakcja to przyznanie. Nie mogę mówić za tę osobę. Niezbędny jest audyt i rejestr rozmów, jednak bez naruszania intymności osoby w żałobie. Bezwzględnie zakazać należy wykorzystywania tych danych do profilowania reklamowego. System musi promować kontakt z żywym człowiekiem, terapeutą lub lekarzem, gdy wykryje objawy depresji czy zależności. Reklama nie może sugerować, że śmierć została pokonana. Należy odróżnić rodzinne archiwum od produktu imitującego relacje. To może rozczarować inwestorów, ale nie każda branża zasługuje na maksymalizację zysków. Odpowiedzialny deadbot nie powinien obiecywać obecności, lecz pomagać udźwignąć nieobecność. Musi znać własną granicę i potrafić powiedzieć: nie mam prawa mówić za niego. Aby uniknąć rynku cyfrowego nawiedzania, potrzebujemy twardej architektury zasad. Pierwszą jest wyraźna i świadoma zgoda osoby, której dane są wykorzystane. Zgoda musi być szczegółowa, oddzielnie dla głosu, tekstu czy wideo. Drugą zasadą jest domyślny zakaz rekreacji bez przyzwolenia. Trzecią kwestią jest prawo odbiorcy do odmowy kontaktu i ciszy. Czwarta zasada to zakaz dostępu dla dzieci do pełnych botów relacyjnych. I wreszcie piąta zasada. Bezwzględny zakaz reklamy oraz rekomendacji komercyjnych w wypowiedziach bota. Reklama wypowiadana ustami zmarłego to instrumentalizacja więzi i nadużycie autorytetu relacji. Dlatego niezbędny jest zakaz politycznego wykorzystania deadbotów. Historia nie może głosować w wyborach za pomocą deepfake'u. Kolejna zasada musi dotyczyć klasyfikacji ryzyka. Archiwum zdjęć to co innego niż pełna symulacja generująca nowe wypowiedzi. Regulacje powinny wprowadzić stopnie, od archiwum po symulację wysokiego ryzyka. Kluczowa jest transparentność egzystencjalna. Użytkownik musi wiedzieć, że rozmawia z systemem sztucznej inteligencji, a nie ze świadomym bytem. Niezbędny jest też ascetyzm w zbieraniu danych oraz ochrona osób trzecich. Deadbot nie może stać się cyfrowym podsłuchem po śmierci. 11. zasadą powinien być audyt psychologiczny. Usługi symulacji relacyjnej muszą przejść ocenę wpływu na dobrostan użytkowników. 12. zasada to obowiązek monitorowania ryzykownych wzorców użycia. Jeśli użytkownik izoluje się od ludzi, system musi reagować przekierowaniem do wsparcia kryzysowego. 13. zasada to zakaz projektowania zależności. 14. zasadą powinien być cyfrowy testament osobowościowy. Dokument określający, co wolno zrobić z cyfrową spuścizną, od klonowania głosu po budowę awatarów. 15. zasada to standard umów i zakaz klauzul abuzywnych. Relacja z osobą w żałobie wymaga szczególnej ochrony przed komercyjnym wyzyskiem. 16. punktem są procedury cyfrowego pogrzebu, by uniknąć traumy nagłej, drugiej śmierci. 17. zasada to plan ciągłości danych, zakaz sprzedaży cyfrowych szczątków w masie upadłościowej. 18. zasadą jest bezwzględny zakaz trenowania modeli ogólnych na intymnych rozmowach żałobnych. 19. zasada to wymóg raportowania środowiskowego. Dostawcy muszą ujawniać ślad energetyczny i wodny usług. 20. zasada dotyczy standardów instytucjonalnych. Rekonstrukcje funkcjonariuszy państwa wymagają szczególnej kontroli. Zakazuje generowania nowych wypowiedzi i użycia propagandowego. 21. zasada to ochrona prawdy historycznej. System musi wyraźnie oddzielać cytat od symulacji. 22. zasada wprowadza szybką ścieżkę usunięcia treści w przypadku naruszeń reputacji lub oszustw. 23. zasada to obowiązek cyberbezpieczeństwa i znakowania syntetycznego głosu oraz obrazu. Bez tych zabezpieczeń rynek brieftech stanie się laboratorium dla przestępców. Konieczny jest niezależny audyt etyczny dla usług wysokiego ryzyka. Dopiero po takiej analizie pełny deadbot mógłby zostać dopuszczony do użytku. Kolejnym filarem musi być edukacja publiczna. Ludzie muszą nauczyć się odróżniać archiwum od symulacji. Niezbędny jest także publiczny rejestr standardów i certyfikacji usług DAI. Kluczowy jest zakaz antropomorficznego przymusu językowego. Systemy nie powinny wypowiadać się w pierwszej osobie jako zmarły. Pełna symulacja musi mieć charakter czasowy. Należy również oddzielić funkcje terapeutyczne od komercyjnych. Najważniejsza jest jednak zasada prawa do nieobecności. Osoba ma prawo nie zostać odtworzona ani użyta jako bot czy produkt. Podstawą godności zmarłego jest jego prawo do bycia nieobecnym. Odpowiedzialność zaczyna się od pytania, czy dana technologia jest w ogóle potrzebna. W przypadku deadbotów regulacje muszą wyprzedzić wdrożenia, nie mogą być reakcją na skandale. Państwo musi uregulować kwestie cyfrowych szczątków, od testamentu po ochronę dzieci i zakaz reklam. Potrzebujemy całego ekosystemu odpowiedzialności. Standardów branżowych, które oddzielą poważne firmy od nekrostartupów. Najważniejsze jest jednak zachowanie sensu żałoby. Musimy chronić zmarłego przed zawłaszczeniem, a żywego przed manipulacją. To granica między archiwum a imitacją. Odpowiedzialna polityka wobec deadbotów powinna opierać się na zasadzie ostrożnej dopuszczalności. Pełna symulacja zmarłych to technologia wysokiego ryzyka moralnego. Wymagana jest zgoda, audyt i prawo do zakończenia procesu. To spór o to, czy w epoce generatywnej sztucznej inteligencji człowiek zachowa prawo do prawdziwego odejścia. Deadbot nie jest zwykłym archiwum, lecz agencjalną symulacją. Technologia nie musi być ontologicznie żywa, aby psychologicznie działać jak obecność. Informacyjne ciało człowieka nie jest zwykłym towarem rynkowym. Ich użycie wymaga nie tylko tytułu prawnego, lecz przede wszystkim powagi antropologicznej. Dziedziczenie sprzętu nie daje moralnego prawa do tworzenia cyfrowej persony zmarłego. Własność to jedno, godność drugie. Potrzebujemy nowej kategorii cyfrowych szczątków jako dobra pośmiertnego. Żałoba nie jest defektem do usunięcia, lecz procesem nauki nieobecności. Deadbot może stworzyć trwałą iluzję dostępności. To radykalna mutacja pamięci, która zaczyna zachowywać się jak relacja. Etyka prowadzi ku archiwum i rytuałowi, rynek zaś ku symulacji. Jeśli zysk będzie priorytetem, zakończenie żałoby stanie się utratą klienta. Czwartą tezą jest postulat, by zgoda stała się osią regulacji. Musi być ona świadoma i szczegółowa. Cyfrowy testament osobowościowy powinien stać się standardem prawnym. Piąta teza zakłada, że zgoda zmarłego nie wystarcza, jeśli żywi mieliby być przymusowo wystawieni na kontakt. Konieczne jest prawo odbiorcy do odmowy. Szóstą tezą jest ochrona dzieci przed pełnymi deadbotami relacyjnymi. Siódma teza głosi, że reklama ustami zmarłego powinna być zakazana. Ósma teza dotyczy instytucji publicznych i wojska. Państwo nie ma prawa zamieniać poległego w narzędzie komunikacji instytucjonalnej. Dziewiąta teza zakłada, że osoby publiczne wymagają ochrony prawdy. Dziesiąta teza dotyczy kosztów środowiskowych. Cyfrowa nieśmiertelność wymaga energii i wody. Ile zasobów wolno zużyć na iluzję obecności? Kolejny postulat to prawo do nieobecności. Ochrona przed byciem produktem po śmierci. To uznanie, że milczenie jest formą godności. Wymaga to cyfrowych testamentów i twardych regulacji. Bez nich innowacja stanie się jedynie rynkiem niekontrolowanego nawiedzania. Cyfrowe wskrzeszanie dotyczy nie tylko tych, którzy zostają, ale i tych, którzy odchodzą. Pragnienie pozostawienia dzieciom głosu czy wspomnień jest głęboko ludzkie. Jednak musimy chronić chorych przed presją cyfrowej perfekcji. Człowiek ma prawo umrzeć bez projektu produktowego. Należy chronić również żywych przed moralnym obowiązkiem korzystania z technologii. Postęp nie polega na tym, że każda ludzka sytuacja otrzymuje aplikację. Nie wolno mylić obecności z dostępnością. Teraz trzeba uczyć, że nie robi się ze zmarłego telefonu. Najgłębszy problem deadbotów polega na tym, że obiecują zniesienie nieodwracalności spotkania. Jeśli technologia obiecuje, że zawsze jeszcze będzie można porozmawiać, osłabia nasze poczucie pilności życia. Odpowiedź powinna brzmieć, żyć tak, aby mniej spraw trzeba było załatwiać z symulacją. Zmarły ma prawo do nieobecności. Innowacja bez granicy jest kolonizacją intymności. W sprawach śmierci język musi być czysty. Deadboty obnażają fakt, że rynek potrafi zawłaszczyć nawet żałobę. Nie wolno mylić pamięci z obecnością, a osoby z danymi lub modelem subskrypcyjnym. Technologia może pomóc pamiętać, ale nie może zastąpić zmarłego. Człowiek ma prawo do milczenia po śmierci. I prawo, by jego cyfrowe szczątki nie pracowały na cudzą marżę. Ma prawo, by nie być już optymalizowanym. W świecie, który kusi nas zamianą ciszy w powiadomienie, a braku w awatar, największym wyzwaniem stanie się umiejętność odmowy. Musimy zadać sobie pytanie, czy chcemy żyć w rzeczywistości, w której śmierć nie jest już końcem relacji, lecz jedynie zmianą trybu interfejsu i planu abonamentowego. Prawdziwym triumfem człowieczeństwa w epoce sztucznej inteligencji może okazać się prawo do bycia zapomnianym i wolność od wiecznej algorytmicznej optymalizacji.